rozważamy list do Rzymian na naszej grupie i często się odwołujemy do tego, że człowiek, póki żyje tutaj na tej ziemi, no to ma tą swoją grzeszną naturę, która chociaż jest przytłumiona i pod kontrolą Ducha Świętego, to jednak póki żyje, to ona co jakiś czas gdzieś tam jakoś tam wychodzi. I tak jak myślę o naszym zborze w sensie tego budynku, to mi się zawsze to kojarzy z naszym systemem ogrzewania. Tyle lat, co mamy ten budynek już tutaj, prawda, naście. I co by nie poprawić, gdzie by co nie zrobić, to co jakiś czas zawsze gdzieś coś po prostu musi, no mówiąc brzydko, walnąć w tym ogrzewaniu i oczywiście kiedy? Wtedy, kiedy jest zimno na zewnątrz. Może dzisiaj też coś tam zaszwankowało, no ale nie wiem, może w końcu kiedyś jakąś doskonałość osiągniemy tutaj w tym aspekcie. Mamy nadzieję. No.
Na wszelki wypadek,
dobre ubrania przynosić. Bo... Chciał przy kaloryferze siedzi, to niepotrzebne są tu. Bo grzeją mimo wszystko. No dobrze. Ale póki co, jest jak jest. Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą księgę Mojżeszową. Pierwsza księga Mojżeszowa. Łatwo ją znaleźć, bo na samym początku Biblii jest. Chyba, że ktoś ma sam Nowy Testament, to wtedy ma problemy ze znalezieniem. Ale jak ktoś ma całą Biblię, to bardzo łatwo ją otworzyć. I będziemy czytali z 16 rozdziału. W zasadzie przeczytamy ten 16 rozdział. Jest tutaj historia, w której Bóg objawia się pewnej kobiecie. I kiedy pokazuje jej siebie, swój charakter, czyni to w bardzo taki ciekawy sposób. Tu jest mowa o Hagar, która była służącą Sary, żony Abrahama. I no, miała bardzo ciekawe spotkanie z Bogiem. I Bóg w bardzo ciekawy sposób jej się przedstawił i nauczył jej bardzo ważnej lekcji o sobie. I wydaje mi się, że to jest lekcja, którą każdy z nas powinien przyswoić. Bo to jest lekcja nie tylko dla niej, ale tak jak mówi Nowy Testament, że wszystko, co jest napisane w Biblii, jest dla naszego pouczenia. Nie zawsze wszystko możemy bezpośrednio zastosować w naszym życiu. Natomiast nawet to, czego nie możemy bezpośrednio zastosować, zawsze coś nam mówi o Bogu, o Jego charakterze, o Jego relacji do nas. Przeczytamy ten 16 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim. Zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała Pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Bered. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Cała ta historia oczywiście ma wiele różnych ciekawych wątków. no, nie wydarzyłaby się nigdy, gdyby Abraham i Sara trzymali się Bożej obietnicy, który Bóg powiedział, że prawda, on da Abrahamowi potomstwo i Sara była jego żoną i powinni się tego trzymać. Oczywiście możemy w różny sposób usprawiedliwiać Abrahama kulturą, myśleniem takim czy innym. Niemniej jednak konsekwencje tej decyzji pokazują, że nie była to droga, którą Bóg chciał, żeby Abraham wybrał. Niemniej jednak, tak czy inaczej, ta Hagar uciekła od swojej pani, uciekła od Sary, znalazła się na pustyni i no, nie bardzo wiedziała, co ze sobą zrobić prawdopodobnie. Wiecie, w tamtych czasach to nie było tak jak teraz, że można sobie gdzieś tam się wyprawić do innego miasta, znaleźć jakąś pracę, znaleźć jakieś mieszkanie, znaleźć jakichś znajomych i jakoś życie sobie ułożyć. W tamtych czasach, jeżeli się było zbiegłym niewolnikiem, w dodatku w ciąży, to perspektywy nie były zbyt zachęcające dla tej kobiety. I w tym czasie Bóg się do niej odezwał. Bóg spotkał ją. Czytamy tutaj, że w 7 wierszu, że znalazł ją anioł pański przy źródle wód. Niektórzy mówią, że tam, gdzie mamy napisane w Starym Testamencie o aniele pańskim, gdzie jest to sformułowanie, anioł Pana, anioł pański, to jest to odniesienie do samego Jezusa Chrystusa. Jest taka koncepcja. Nie wiem, na ile to jest... To jest pewna spekulacja, prawda? Nie wiemy dokładnie, bo każdy anioł pochodzi od Boga, od Pana, jest posłańcem Pana. I bardzo często, kiedy anioł zwracał się do kogoś, do kogo był posłany, nawet jeżeli wiemy, że to nie był nikt szczególny, tylko zwykły, jeżeli tak można powiedzieć, anioł, to mówił, tak mówi Pan, prawda? I cytował słowa Pana, więc no nie jest to pewne. W każdym bądź razie Bóg, czy to osobiście, czy pod postacią anioła, przemówił do niej. I bardzo ciekawą charakterystykę w tym krótkim spotkaniu Boga z Hagar mamy odnośnie Boga. Bardzo ciekawe cechy charakteru Bóg tutaj przedstawia. I co ciekawe, Hagar je odbiera. Ona widzi to, ona odczuwa to, co, to jak Bóg jej się chce przedstawić. I przede wszystkim czytamy tutaj w 11 wierszu, że zapowiedział jej ten anioł pański, że urodzi syna, nazwie go Ismael, bo, ponieważ Pan usłyszał o niedoli twojej. Słowo, czy imię Ismael oznacza Bóg słyszy. Bóg słyszy. To jest imię, prawda, z tamtych regionów. Dzisiaj to się może nie kojarzy nam. Ismaelici to no, Arabowie dzisiejsi pochodzą, prawda, od Ismaelitów. Ale samo imię Ismael oznacza po prostu Bóg słyszy. I to jest pierwsza tak jakby cecha, którą Bóg przekazuje Hagar. Okay? Mówi, ja jestem Bogiem, który słyszy. Ja jestem Bogiem, który słyszy. I wiecie, to jest naprawdę ciekawe. Pomyślcie sobie, ile razy my myślimy o tym, co mówimy i kto słyszy to, co mówimy. Jak często są sytuacje, kiedy my, w zależności od tego, kto słucha, kto jest obok nas, kto jest w zasięgu słuchu, modyfikujemy to, co mówimy, jak mówimy, jak się wyrażamy. I jest to dla nas czymś zupełnie naturalnym. Każdy z nas, każdy człowiek tak działa, że mówi, wyraża się, wyraża słowa czy myśli w zależności od tego, kto słyszy. To nie zawsze. Czasami się rozmawia o rzeczach i nie ma to znaczenia, kto słyszy. Ale często są sytuacje, kiedy człowiek właśnie w ten sposób kombinuje, myśli, a tego lepiej nie powiem, albo nie teraz, albo nie przy tych osobach.
Do szefa.
No, do szefa, tak, na przykład, prawda? Są sytuacje, kiedy byśmy nigdy nie powiedzieli przy szefie to, co byśmy powiedzieli, kiedy nie ma szefa. Ale dotyczy to innych ludzi, różnych ludzi. Ale jak często my zdajemy sobie sprawę z tego, że jest Bóg, który słyszy wszystko. Że jest Bóg, który zawsze słyszy to, co my mówimy. Że jest Bóg, który jest Bogiem, który słyszy. I to ma i pozytywne znaczenie, i negatywne znaczenie. Negatywne w takim sensie ostrzegawczym dla nas. Ostrzegawcze w tym sensie, że my powinniśmy zawsze pamiętać o tym, co mówimy. Tak jak powiedziałem, że jest Bóg, który słyszy każde nasze słowo. W Nowym Testamencie mamy wiersz, który mówi, że kiedyś przed Bogiem zdamy sprawę z każdego nieużytecznego słowa. To nie znaczy, że Bóg będzie nas rozliczał z każdego słowa po kolei, ale to znaczy, że Bóg, jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za wszystko, co mówimy. Ten wiersz z Nowego Testamentu po prostu w inny sposób wyraża tą myśl, że jest Bóg, który wszystko słyszy. Że nie ma takiej sytuacji, w której mógłbyś coś powiedzieć i to jest niesłyszalne przez Boga. On wszystko słyszy i za wszystko w taki czy w inny sposób może pociągnąć cię do odpowiedzialności. Ale ma to też i pozytywną stronę. Bardzo często w Biblii Bóg mówi, że usłyszałem o niedoli czyjejś. Usłyszałem wołania Izraela, tak jak w środę żeśmy mówili o tym, prawda? Kiedy Bóg powoływał Mojżesza, mówi, usłyszałem wołania mojego ludu. Czyli ma to też bardzo pozytywne znaczenie. Że nie ma sytuacji, też z drugiej strony, kiedy ktoś wołałby do Boga, zwracał się do Boga w problemie, w trudności i Bóg by to zignorował. Nigdy Bóg nie ignoruje tego, co się do Niego mówi. Bóg słyszy. I to jest to, co tutaj Bóg Hagar chciał podkreślić. Ja słyszałem to, co było mówione. Ja słyszę każdą sytuację, kiedy zwracasz się do Boga. On jest Bogiem, który słyszy. Zawsze możemy się do Niego zwrócić, z każdą sprawą możemy do Niego przyjść i zawsze być pewnymi, że On słyszy. On słyszy to, co mówimy. I w pozytywnym sensie, i w tym mniej przyjemnym sensie. Ale dalej Hagar jeszcze w inny sposób odbiera Boga. 13 wiersz mówi tak, czytaliśmy. I nazwała Pana, który mówił do niej, Tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła, wszak oglądam tutaj tego, który mnie widzi. Nie tylko Bóg słyszy, ale On jest też Bogiem, który widzi. On jest Bogiem, który widzi wszystko, co się dzieje w naszym życiu. I znów, pomyślcie, jak często my działamy w takim trybie, no, prawda, żeby tylko ktoś nie zobaczył. Albo znowu, robimy coś, czego byśmy nie zrobili, gdyby ta określona osoba była lub nie była w naszej obecności. Bardzo często modyfikujemy nasze zachowanie w stosunku do osób, które są dookoła nas. I czasami oczywiście nie ma w tym nic złego, bo jest zupełnie naturalną rzeczą, że inaczej człowiek się zachowuje w towarzystwie określonych osób. Także to nie zawsze jest złe. To jest całkowicie naturalne i czasami nawet dobre. Kiedy jesteśmy wezwani na jakąś ważną rozmowę do jakiejś ważnej osoby, czy to w pracy, czy gdzieś jeszcze wyżej, to będziemy zachowywać się inaczej niż kiedy spędzamy luźny wieczór, prawda, na przykład z rodziną w domu. Oczywiście, że to jest normalne. Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, tak samo jak z tym, co mówimy, że jest ktoś, kto zawsze mnie widzi. Jest ktoś, kto zawsze mnie widzi. I znów, ma to pozytywną stronę, tą bardziej dla nas pocieszającą i tą ostrzegawczą stronę. Pocieszającą, bo wiemy, że w jakiejkolwiek sytuacji bym się nie znalazł, jest Bóg, który mnie widzi. On widzi, że jestem tu, że mam ten problem, że mam tą trudność, że w jakiś sposób potrzebuję pomocy. On to zawsze widzi. Nigdy nie jestem sam. Nigdy nie jestem zupełnie, całkowicie, absolutnie wyłączony spod Bożej opieki. Ponieważ On zawsze mnie widzi. Nawet kiedy ja tego nie odczuwam, nawet kiedy o tym nie myślę, On mnie widzi. W każdym problemie, w każdej trudnej sytuacji. nie ma takiej trudności, o której on by nie wiedział, ponieważ on mnie zawsze widzi. I ten aspekt ostrzegawczy, że cokolwiek ja robię, Bóg mnie widzi. Żaden człowiek może mnie nie widzieć, ale Bóg mnie widzi. Zawsze Jego oko na mnie spoczywa. Zawsze Jego oko na mnie spoczywa. Jeżeli nasze życie układamy według Jego woli, to wtedy jest to dla nas źródłem pokoju. Że on mnie widzi. On wie, gdzie ja jestem. On wie, co ja robię. On jest tym Bogiem, który ma nade mną opiekę. I tak samo jak w przypadku słuchania. Te Boże charakterystyki mogą być dla nas źródłem albo pocieszenia, albo ostrzeżenia. Albo pocieszenia, albo ostrzeżenia. Ale tak czy inaczej, On jest Bogiem, który widzi, który słyszy, tak jak słyszał Hagar, słyszał o tym, co było mówione w jej towarzystwie, w jej sytuacji. I On jest Bogiem, który widzi, który widział, że ona tam była, ona znajdowała się tam, na tej pustyni. Ale jest jeszcze coś, jeszcze inny aspekt tutaj o Bogu, który z całej tej historii wynika. On jest Bogiem, który wie wszystko. On nie opiera swojej wiedzy tylko na tym, co słyszy i na tym, co widzi. Tutaj my jako ludzie jesteśmy bardzo ograniczeni, ponieważ my poznajemy świat, poznajemy ludzi, poznajemy okoliczności, sytuacje na podstawie tego, co widzimy, tego, co słyszymy. Wszystko inne jest tak jakby już przetworzeniem tej informacji. To, co żeśmy widzieli w życiu, to, co żeśmy usłyszeli, przetwarzamy to i nasza wiedza na tym się buduje. Bóg nie jest ograniczony do tego, co słyszy, nie jest ograniczony do tego, co widzi. On wie, On zna przeszłość, którą widział, zna teraźniejszość, którą widzi, którą słyszy, ale zna też przyszłość, której jeszcze możemy powiedzieć z naszej ludzkiej perspektywy nie widział ani nie słyszał. Ale On wie, jak ta przyszłość będzie wyglądała. I tutaj On bardzo wyraźnie do Hagar daje to do zrozumienia. Od 9 wiersza mówi: wróć do Pani swojej, oddaj się pod jej władzę. On wiedział, dlaczego ona uciekała. Wiedział, że uciekała, ponieważ ta chciała wyciągnąć jakieś tam konsekwencje do niej. Słusznie czy niesłusznie, ale chciała. Mówi: oddaj się pod jej władzę. Mówi dalej: rozmnożę potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można zliczyć. Urodzisz syna, tak go nazwiesz. W 12 wierszu mówi dalej, jak ten jej syn będzie funkcjonował. On jest Bogiem, który wie. I znowu, to jest dla nas tak wielkie źródło pociechy, słuchajcie, że mamy Boga, jeżeli żyjesz z Bogiem, masz Boga, który wie wszystko. Zna twoją przeszłość, zna twoją teraźniejszość i zna twoją przyszłość. Nic nie jest dla Niego niewiadomo. Można się spytać, to w takim razie, dlaczego w 8 wierszu on się pyta, tej Hagar, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? I to jest, że tak powiem, to jest ciekawe pytanie. Zawsze, gdzie w Biblii Bóg się pyta o coś, to jest ciekawa kwestia. Bo skoro Bóg wie wszystko, to po co się pyta? Po co się pytał Adama? Adamie, gdzie jesteś? Po co się pytał Sara? Skąd przychodzisz? Dokąd idziesz? Po co Bóg się pyta, skoro On wszystko wie? I odpowiedź jest prosta. Bóg się pyta wtedy, kiedy chce człowiekowi uświadomić, że człowiek jest przed Nim odpowiedzialny. Kiedy Bóg wołał: Adamie, gdzie jesteś, to nie dlatego, że nie wiedział, gdzie jest Adam, ale dlatego, że chciał Adamowi uświadomić, że on musi Bogu odpowiedzieć. On musi zwrócić się do Boga. On musi sobie uświadomić, że Bóg oczekuje od niego jakiejś odpowiedzialności. Że Bóg oczekuje od niego odpowiedzi. I tak samo tutaj, do Hagar. To nie było to, że Bóg, prawda, po tej pustyni tam się rozglądał i wołał: Hagar, gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie. On mówi, gdzie jest? Pyta się, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? I ona musiała odpowiedzieć. Bo kiedy Bóg się pyta, człowiek musi odpowiedzieć. Przez odpowiedź udzieloną Bogu, człowiek pokazuje: ty jesteś tym, przed którym ja jestem odpowiedzialny. Ty jesteś tym, przed którym ja jestem odpowiedzialny. Także Bóg nie pyta się, bo nie wie. Bóg się pyta, bo chce tobie uświadomić, że jesteś przed Nim odpowiedzialny. I On jest Bogiem, który wie wszystko. On jest Bogiem, przed którym nie ma rzeczy, które byłyby ukryte. I wiecie, to jest niesamowity komfort dla kogoś, kto swoje życie Bogu chce oddać. Ponieważ On wie o mnie wszystko. Nie muszę grać przed Nim czegoś, udawać kogoś, wysilać się, żeby jakoś zamaskować swoje niedoskonałości, przedstawić siebie jakimś tam lepszym niż jestem w rzeczywistości. On wie o mnie wszystko. I Nowy Testament mówi nam, że On wie wszystko o nas i wiedząc o nas wszystko, tak nas umiłował, że posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. I to jest coś, czego my nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Że Jezus Chrystus, wiedząc o nas wszystko, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, niedoskonałymi grzesznikami, niezbawionymi grzesznikami, bo ktoś może sobie pomyśleć, no teraz to ja już tak nie najgorzej wyglądam, prawda? Już mnie Bóg tak trochę ukształtował, ociosał, tak już z grubsza, prawda, tak wygładził, to już przynajmniej na tym ludzkim poziomie nie jest ze mną tak źle. Ale Bóg nas znał takimi, jakimi byliśmy, zanim Bóg się do nas zabrał, jeśli można tak powiedzieć. Zanim wziął nas na wartę. I już wtedy podjął decyzję, że umrze za nasze grzechy. Wiedząc, jakimi jesteśmy, jakimi byliśmy. Co więcej, Bóg podjął decyzję, że umrze za grzechy ludzi, pomimo tego, że wiedział, iż wielu ludzi nic sobie z tego nie zrobi. Że wielu ludzi, pomimo tego, że umarł, nadal będzie się do Niego tyłem odwracało i nic sobie nie robiło z tego, że On za nich umarł na krzyżu. I kiedy na to się patrzy, to człowiek naprawdę odczuwa wielką wdzięczność, że Ty, Boże, jesteś tak wielki Bogiem. Wiesz wszystko o mnie, wiesz wszystko o ludziach i w dalszym ciągu mnie kochasz. I w dalszym ciągu mi błogosławisz. I w dalszym ciągu chcesz ze mną mieć coś do czynienia. Więc to jest wielkie pocieszenie, że On jest Bogiem, który wie. No i to, że On jest Bogiem, który zna moją przyszłość, też jest wielkim pocieszeniem. Ja nie znam swojej przyszłości, nikt z nas nie zna swojej przyszłości. Ale On ją zna. On wie, co się będzie działo w moim życiu. On wie, co się stanie. I jeżeli Jemu swoje życie chcę powierzyć, to wiem, że On to poprowadzi tak, jak będzie najlepiej. Więc jest Bogiem, który słyszy wszystko, co mówisz. Zawsze jest Bogiem, który widzi wszędzie, w każdej sytuacji i jest Bogiem, który wie wszystko. I Hagar to wszystko zrozumiała. Wróciła do swojej pani, urodziła syna. Rzeczywiście, tak jak było zapowiedziane, Abraham nazwał go Ismael. Wszystko stało się tak, jak Bóg zapowiedział i ona to przyjęła. Ale musiała się nauczyć jeszcze jednej lekcji. Musiała się nauczyć jeszcze czegoś, co jest tak jakby takim podsumowaniem czy zamknięciem tego wszystkiego, tych trzech przynajmniej cech. Bo mamy jeszcze jedną historię, kiedy Bóg ukazał się Hagar, to jest w 21 rozdziale, też pierwsza księga Mojżeszowa. 21 rozdział, czytamy tutaj, że Bóg spełnił swoją obietnicę daną Abrahamowi. Urodził się Abrahamowi syn, Izaak. W tym czasie Ismael miał już około 15 lat. Czyli to nie było małe dziecię już. Dlatego, że Abraham miał 100 lat, gdy urodził mu się Izaak. Wcześniej czytaliśmy, że miał 86, kiedy urodził mu się Ismael. Czyli w momencie urodzenia Izaaka Ismael miał około 14 lat. A historia, o której czytamy od 8 wiersza, wydarzyła się jeszcze parę tam, czy paręnaście miesięcy później. Więc Ismael ma w tym momencie około 15 lat. To nie jest małe dziecko. To jest chłopiec na tamte czasy, kiedy ludzie żyli dłużej. To wszystko było takie trochę rozciągnięte bardziej. Ale mimo wszystko to nie jest dziecko, które nie rozumie, nie wie, o co chodzi dookoła niego. I od 8 wiersza czytamy takie słowa. A gdy dziecię podrosło, tu jest mowa o Izaaku, i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna, lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją, a ona poszła i błąkała się po pustyni Berszeby. A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków, potem odszedłszy usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a podszedłszy napełniła bukłak z wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran. A matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Wiecie co? 16 wiersz pokazuje, że jednej lekcji jeszcze się Hagar nie nauczyła. W 16 wierszu czytamy, że kiedy już wypili tą wodę, byli na pustyni, nie widziała żadnej nadziei, zostawiła to dziecko, tego chłopca, odeszła dość dużo, bo czytamy, że odszedłszy w odległości, jak łuk doniesie, czyli no, to nie było 3 metry, dość daleko odeszła i powiedziała: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Czy to, co powiedziałam, miało sens w świetle tego, co czytaliśmy w rozdziale 16? Nie. Dlaczego nie miało to sensu? Dlaczego takie zachowanie nie miało sensu w jej przypadku?
Słyszała, że Bóg widzi. Słyszy.
Bo przecież Bóg jej zapowiedział, że uczynię z niego wielki naród, że rozmnożę twoje potomstwo, że on będzie kimś, od kogo będą pochodziły inne narody. Jej syn, Ismael. I ona powinna o tym pamiętać, że Bóg jej to zapowiedział. I powinna pamiętać o tym, że on słyszy. Powinna pamiętać o tym, że on widzi i że on wie i zna przyszłość. Ale w tym momencie ona o tym wszystkim zapomniała. Powiedziała: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka, ale to dziecko nie miało umrzeć. Z tego dziecka miał powstać wielki naród. Więc ona zamiast popadać w rozpacz, popadać w jakąś zupełne zniechęcenie, powinna raczej zwrócić się do Boga. Powiedzieć: Boże, przecież Ty słyszysz. Przecież Ty widzisz. Przecież Ty wiesz, co Ty powiedziałeś. Ona zapomniała, że Bóg nie jest tylko Bogiem, który widzi, który słyszy, który wie, ale Bogiem, który zawsze pamięta i zawsze jest wierny temu, co powiedział. On jest wiernym Bogiem. Jest Bogiem, który wszystko pamięta, który nigdy nic nie zapomina. Bardzo znamienne tutaj jest to, że w 17 wierszu czytamy, że usłyszał Bóg głos chłopca. I dalej czytamy też w tym samym wierszu, kiedy anioł powiedział do niej: nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wydaje się, kiedy to czytamy, że to ten Ismael wołał do Boga. Że to dziecko, które wychowywane w domu Abrahama przecież, to był syn Abrahama. On się wychowywał przez te 15 lat w domu Abrahama. On na pewno słyszał o Bogu. Abraham miał cały czas relacje z Bogiem. Składał ofiary Bogu, rozmawiał z Bogiem, Bóg mu się objawiał. Na pewno on wiedział o tym Bogu. Możliwe, że sama Hagar opowiedziała mu o tym wydarzeniu, które miało miejsce na pustyni jeszcze przed jego narodzeniem. I wynika z tej historii, że to Ismael w jakiś tam sposób wołał do Boga. Pamiętajcie, on miał 15 lat. On mógł już dużo rozumieć i dużo wiedzieć. I możliwe, że on, nie mając już siły, może zrobić nic więcej, bo kiedy człowiek nie ma picia, nie ma wody, to słabnie bardzo szybko. Może on wołał: Boże, przecież Ty jesteś tym, który uratowałeś już kiedyś nas na pustyni. Przecież Ty zapowiedziałeś coś. Może jego matka wcześniej mówiła mu, że Bóg zapowiedział, że powstanie z Ciebie wielki naród. Bóg zapowiedział, że Twoja przyszłość będzie wielka. I może właśnie on teraz powiedział: Boże, przecież Ty to zapowiedziałeś. Musiał coś mówić, bo Bóg usłyszał jego głos. Czy mówił to na głos, czy mówił to w myślach, ale Bóg usłyszał jego głos. A Hagar? Hagar się nie odezwał. Hagar poszła płakać. Hagar poszła płakać i mówić: ja nie chcę patrzeć na to, co się będzie działo. I to jest dla nas wielka lekcja. Jeżeli ty wiesz, jeżeli masz świadomość, że jest Bóg, który cię słyszy, który cię widzi, który wie o tobie wszystko, który zna twoją przyszłość, to nie zapominaj o tym. Nie zapominaj o tym. I kiedy będą sytuacje trudne, przykre, w jakiś sposób dołujące ciebie, to pamiętaj o tym, że On słyszy, że On widzi, że On jest wierny swoim obietnicom. Jeżeli On coś powiedział, jeżeli On coś tutaj zapisał, to nie ma siły, żeby On zawiódł. Nowy Testament mówi, że jest rzeczą niemożliwą, żeby Bóg zawiódł co do swoich obietnic. Że nieodwołalne są dary i powołania Boże. Całą masę mamy takich fragmentów, kiedy Bóg zapewnia, że jeżeli ja coś powiedziałem, ja coś obiecałem, to ja tego dopełnię. Ja to wykonam do końca. Ja dopilnuję, żeby to było wykonane. I znów, na dobre i na złe. Czyli ku naszemu pocieszeniu, jeżeli Bóg nam obiecał coś pozytywnego, to się spełni. Jeżeli Bóg ostrzega przed czymś w swoim słowie, to też się spełni. Spełniło się w przypadku Ismaela. Rzeczywiście powstał z niego wielki naród. I rzeczywiście powstał naród, który był przeciwko wszystkim. Wszyscy mieli problemy. Do dzisiaj wszyscy mają problemy, bo pomimo tego, że nawet my mamy znajomych wśród Arabów, którzy są wierzący i nawróceni i bardzo, bardzo fajni ludzie, to generalnie naród arabski niestety na świecie jest znany jako ten, który jest przeciwko wszystkim. A wszyscy są przeciwko niemu. Czyli Bóg spełnia swoje słowo na dobre i na złe. I jedną z tajemnic spokojnego życia tutaj na tej ziemi, nie mówię bez problemu, ale takiego wewnątrz spokojnego życia, jest to, żebyśmy my o tym pamiętali. Hagar o tym zapomniała i poszła płakać gdzieś tam na tej pustyni. Ale ty nie musisz płakać na pustyni. Nie musisz iść i płakać, kiedy masz trudną sytuację. Możesz zwrócić się do Boga, który słyszy, który widzi i który wie. Wie o tobie wszystko, o ludziach dookoła ciebie wszystko, o twojej przeszłości, o twojej przyszłości. Wie o tobie wszystko. I nigdy nie zapomnij tego, co obiecał tutaj w tej księdze. Także wszystko to razem składa się na taką cechę, którą czasami nazywamy suwerenność Boża. Prawda? On jest Bogiem suwerennym, który wszystko wie, wszystko widzi, wszystko ogarnia, wszystko kontroluje, nic nie wymyka się z jego ręki. On jest takim Bogiem. I teraz decyzja w życiu każdego z nas polega na tym, czy ja chcę poddać się temu Bogu, żyć razem z Nim, iść przez życie z tym Bogiem, czy nie. Czy pamiętam o tym, że On jest takim Bogiem, czy nie. To jest nasza decyzja, którą my musimy podjąć. Cała Biblia pokazuje nam, że życie z Bogiem i pamiętanie o tym, jakim On jest, daje nam naprawdę wspaniałe życie. Daje nam wspaniałą egzystencję na tym niedoskonałym świecie. Tak wspaniałą, jaką ono może być. Amen.
Amen. Powstaniemy. Jeśli przyjęliśmy to słowo,